Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Radiowy przewodnik liturgiczny, kolejne spotkanie radiowym spotkaniu z liturgią. Radiowy przewodnik liturgiczny, przy mikrofonach ojciec Robert
i ojciec Sebastian.
Pokój i dobro. Rozmawiamy o mszy świętej, to już kolejny odcinek, który dotyczy tego tematu. Zatrzymaliśmy się ostatnio na Ewangelii, na uroczystym proklamowaniu Słowa Pańskiego. Zaraz po Ewangelii, zazwyczaj, albo często, gdy jest to niedzielna, uroczysta msza święta, składamy wyznanie wiary. Mówimy, wierzę w jednego Boga. Wyznanie wiary, wierzę w jednego Boga. Dlaczego właśnie w tym momencie składamy tą naszą deklarację? Ta wiara powinna nam towarzyszyć od początku. To po Ewangelii dopiero się przyznajemy do tego, że wierzymy?
Dodałbym jeszcze tutaj, powiedzmy, łyżkę dziegciu, ponieważ kiedyś wyznanie wiary przylegało do Ewangelii. Dzisiaj mamy je poniekąd rozbite homilią, kazaniem, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ale wyznanie wiary kiedyś było traktowane jako odpowiedź na dobrą nowinę, którą się usłyszało w Ewangelii. Diakon, który kończył lekcję Ewangelii, wówczas kapłan z miejsca przewodniczenia zaczynał kredo. Kościół usłyszał słowo, przyjął je, odpowiadał wyznaniem wiary. I taka jest idea.
Być może taki ślad właśnie odpowiedzi też jest w tej formie tych pytań i odpowiedzi, kiedy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. To też jest jedna z formuł właśnie możliwa do składania wyznania wiary.
Tak, czyli na treści objawienia odpowiadamy słowem wiary. Usłyszałem, uwierzyłem. Stąd ta, powiedzmy, to kredo, które pojawiło się we mszy świętej, które jest bardzo starożytnym, jak pamiętasz, bo to zawiera tak naprawdę nauczanie dwóch soborów, nicejskiego i w Konstantynopolu, stąd nazywamy to kredo kredem nicejsko-konstantynopolitańskim.
W odróżnieniu od składu apostolskiego, ta krótsza forma wierzę w Boga,
które tak naprawdę jest wyznaniem chrzcielnym wiary, którego uczyli się katechumeni wtedy, kiedy przygotowywali się do chrztu. Oni dostawali tabliczkę z tym krótszym wyznaniem wiary, jego uczyli się na pamięć i potem wtedy, kiedy był moment chrztu, to wyznanie wiary, te pytania, o których tutaj wspomniałeś, a które zawarte
czy
są właśnie w składzie apostolskim.
I później czy wierzysz.
Tak, 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 tak. Tutaj mi się kojarzy to z tym fragmentem z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach, w twoim sercu. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc w sercu swoim wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie.
A dla mnie jest to skojarzeniem również z tymi znakami krzyża, które robimy przed Ewangelią. W myślach znak na czole, na ustach, na sercu. To wszystko rzeczywiście ładnie się tak ze sobą łączy.
To, co też warto zauważyć tutaj, że struktura credo jest bardzo podobna do struktury chwała na wysokości Bogu, czyli jest to struktura trynitarna. Jest wspomnienie Ojca, jest i Chrystus,
i Duch Święty.
Duch Święty, i to, co poniekąd jest powiązane z Kościołem.
Tak jest.
Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie i tak dalej, nie?
W innym momencie, ale już mówiliśmy o tym, że tutaj każdy z nas osobiście sam we własnym imieniu składa właśnie taką deklarację. O ile na chrzcie naszym uczynili to rodzice, chrzestni też się zobowiązali do takiego wychowania nas, pomocy w tym, to tutaj mówimy już każdy we własnym imieniu. I ja wierzę, ja się wyrzekam, więc bierzemy odpowiedzialność za naszą wiarę.
Dokładnie. I podsumowując tą naszą dyskusję i to nasze rozmawianie o credo, ja chciałbym też tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że całe credo, tak jak chwała na wysokości Bogu, jest jednym wielkim uwielbieniem Pana Boga. Jest to uwielbienie Pana Boga zarówno w Jego tajemnicy, czyli w teologii, ale jest to też i uwielbienie w Jego działaniu, czyli tym pięknym słowie ekonomia Bożego zbawienia. I te dwa elementy w każdym credo są rzeczywiście zawarte. Nie? Jego tajemnica i jego działanie. I to, na co jeszcze warto, myślę, zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy wypowiadamy credo, to zachowujemy postawę stojącą. Czyli jesteśmy gotowi bronić wiary, zapłacić za nią swoim życiem. Dlatego stoimy.
Tak jak w czasie Ewangelii, więc też taka kontynuacja piękna.
Tak, tak, tak. No i stąd tą postawą ciała chcemy też odpowiedzieć Panu Bogu na Jego wezwanie.
No bo najlepszą odpowiedzią na Słowo Boga jest właśnie nasza żywa, prawdziwa wiara, która się wyraża już nie tylko w słowach, ale też i w codziennym życiu, w działaniu, kiedy nasze czyny potwierdzają to, co wypowiedziały usta. Przechodzimy do modlitwy powszechnej, albo też nazywanej modlitwą wiernych, kiedy modlimy się w intencjach Kościoła, całego świata, tych, które zostały szczególnie złączone z ofiarą tej mszy świętej. Które określenie będzie bardziej poprawne? Modlitwa powszechna czy modlitwa wiernych?
Jedno i drugie jest właściwe tak naprawdę, ponieważ przy czym nie chodzi tutaj, że mamy modlitwę wiernych, czyli teraz ten czas i miejsce, kiedy wierni mogą dojść do głosu i wyartykułować swoje prośby. Czasami w niektórych mniejszych wspólnotach jest praktykowany taki zwyczaj, kiedy kapłan po skończonej homilii zaprasza wiernych do tego, żeby przedstawili swoje prośby i
czynimy. Czasami to. Próbowałem to z dziećmi robić w czasie mszy z ich udziałem i jest to ryzykowne, bo tak, pojawiają się niesamowite wezwania, ale też spotkałem taki zwyczaj, że była chwila ciszy, kiedy kapłan mówił, a teraz w chwili ciszy przedstawmy własne prośby.
Myślę, że każde z tych pojęć, o których mówimy, wskazuje tak naprawdę na inną wartość tej modlitwy. Modlitwa powszechna, czyli modlitwa obejmująca cały Kościół. Wszystkie sprawy, problemy, intencje, prośby, które są w Kościele. Zresztą taka jest, myślę, idea, która przyświeca temu wszystkiemu, ponieważ przepisy mówią, że te prośby powinny być pogrupowane w cztery, że tak powiem, różne grupy tematyczne, cztery intencje ogólne. Za Kościół, w potrzebach świata, za duchowieństwo, za zmarłych. Więc te intencje w każdej modlitwie powinny się pojawić. U nas konferencja Episkopatu Polski też uściśliła, że tych próśb nie powinno być więcej niż 6. Więc o ile, powiedzmy, w małych wspólnotach możemy sobie pozwolić na sformułowanie tego, co gdzieś tam nam w sercu leży i przedstawić Panu Bogu, o tyle w dużej wspólnocie, no to raczej byłoby trudne do wykonania i zrealizowania.
Tak.
Więc oczywiście jest to część mszy świętej, która jest tak naprawdę, zabrzmi to dziwnie, fakultatywna, czyli można ją opuścić, zwłaszcza kiedy, powiedzmy, mamy rekolekcje dla kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, nie ma tam obecnych ludzi, to wówczas można modlitwę powszechną opuścić i po Ewangelii przejść od razu do przygotowania darów. Czyli nie jest to jakiś tam element konieczny, przy czym jest to modlitwa, która powinna mieć zawsze miejsce w niedzielę, kiedy na Eucharystii są obecni wierni.
Tak, wtedy się też pojawia ta intencja właśnie, w której została zamówiona dana msza święta. Są formularze obrzędowe już związane z udzielaniem chrztu czy sakramentu małżeństwa i tam też specjalne prośby są przewidziane we mszy pogrzebowej, także właśnie za daną osobę zmarłą czy ich naszych bliskich i one tak bardzo tematycznie wiążą się właśnie z taką liturgią.
Dokładnie. No i czyli w jaki sposób podsumowując, po pierwsze chodzi w tej części mszy świętej o to, żeby wierni sami przedstawiali Bogu swoje intencje, bo taka jest też idea. A druga rzecz, która myślę jest tutaj ważna, poniekąd łączy te wszystkie nasze tematy związane z modlitwą powszechną, że jest to modlitwa w imieniu całego Kościoła, czyli nie tylko i wyłącznie tej grupy wiernych, która jest obecna na mszy świętej, ale cały Kościół w tej modlitwie również ma być, nazwijmy to, zmieszczony.
Tak, i taki zamysł chyba też tutaj możemy zauważyć, że właśnie dotykamy wszystkich spraw, chcemy tą modlitwą objąć wszystkich, ponieważ mówię o tym dlatego, że czasami ktoś ma taki pomysł, aby sformułować, że pomódlmy się za na przykład te dusze, za które się nikt nie modli. No nie jest to do końca prawda, bo i w samym tekście już mszalnym znajdziemy właśnie za wszystkich zmarłych wielokrotnie. Gdzieś
za cały Kościół tak, się modlimy.
Oczywiście jest to ogólne sformułowanie, ale no właśnie musi takie być, żeby objąć wszystkich.
I tutaj też poniekąd mamy też odpowiedź na to nasze pierwsze pytanie, czy jest to modlitwa wiernych, czy powszechna. I wiernych, ponieważ wierni przedstawiają swoje prośby, ale jednocześnie i powszechna, ponieważ ogarnia cały Kościół, wszystkie potrzeby, intencje, z którymi przybywamy na Eucharystię.
Ja myślałem tutaj o tej nazwie modlitwa wiernych, dlatego że to raczej przy uroczystych liturgiach. Przedstawiciele różnych, nie wiem, grup zawodowych, stanów społecznych, czasami ktoś z rodziny, czasami jakaś osoba niepełnosprawna albo inna, przedstawia prośbę, która jakoś dotyczy właśnie tych ludzi, jest dla nich ważna. I to jest takim zobrazowaniem też dla uczestniczących.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
I wtedy bym ją właśnie nazwał, że jest to
modlitwa, ta, wiernych.
Modlitwa wiernych, bo taka właśnie widać, że jest z życia wzięta, że dotyczy mocno ich życia, ich codzienności, a powszechna dlatego, że właśnie obejmujemy wszystko. Jak najbardziej. Zaczyna się śpiew na przygotowanie darów, a ministranci, czasami pan kościelny albo sam ksiądz rusza stacą między wiernych i zbiera ofiary. Tutaj też już kiedyś się pojawiła nazwa kolekta, że taka zbiórka. Tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście to jest to taka czynność liturgiczna, która wymaga zakładania komży i jakiegoś tutaj specjalnego miejsca w liturgii, czy jest to takie po prostu praktyczny moment, kiedy można dokonać tej zbiórki i przeznaczyć to na potrzeby Kościoła.
Kolekta chociaż, czy tam zbieranie tacy, chociaż zmodyfikowane do, nazwijmy to, zbierania pieniędzy, tak naprawdę ma bardzo starożytną i czcigodną tradycję, bo procesja z darami, dokładnie.
Właśnie.
To nie jest kwestia tylko i wyłącznie, powiedzmy, tych darów, które przynosimy w uroczystych mszach świętych, sprawowanych od chociażby przy okazji pierwszej komunii, bierzmowania, czy triduum paschalnego, kiedy organizujemy te procesje z darami dla poszczególne grupy, czy tam poszczególne osoby niosą dary, które ofiarowują dla kościoła, czy dla parafii. Początek tej procesji jest zupełnie, nazwijmy to procesji, bo to była poniekąd procesja z darami, jest zupełnie inny, starożytny, bo w pierwotnej kościele do ołtarza przynoszono dary, które były potrzebne na utrzymanie kleru, duchowieństwa i na rzecz ubogich. I taka była idea tej takiej, nazwijmy to, kolekty pierwotnej, kiedy zbierano dary. Czasami niesiono w takiej procesji kopę jaj, czasami jakieś ubrania, czasami oliwo, wino, czy jakieś tam stworzenia. Z tym, że to też jest, myślę, warte podkreślenia, nigdy nie składano tych darów na ołtarzu. Było odpowiednie miejsce, które gdzieś tam znajdowało się w pobliżu ołtarza, ponieważ ołtarz był tylko i wyłącznie miejscem, na którym mogło leżeć ofiara jedyna, czyli powiedzmy chleb i wino przeznaczone do sprawowania Eucharystii. Potem poniekąd troszkę na skutek różnych historycznych zawirowań pojawia się, powiedzmy, ta skrócona taka wersja tej procesji z darami, jaką jest zbieranie tacy na utrzymanie wspólnoty, na wspomożenie ubogich, czy też wspomożenie duchowieństwa.
Ale też spotkałem się z taką krótką właśnie formą procesji z darami, kiedy chleb i wino są przynoszone też przez uczestników liturgii.
Tutaj odwołam się do takiego doświadczenia, nie wiem, czy pamiętasz, czy nie. Kiedyś, jak byliśmy w liceum, zabrałyśmy ze sobą do kaplicy bodajże w Choszczówce.
Tak, pamiętam.
I tam przede wszystkim też po raz pierwszy, że tak powiem, w swoim nastoletnim życiu spotkałem się, że ci, którzy zamawiali intencje, przynosili do ołtarza chleb i wino,
Tak, ale też chyba tam było, że każdy...
Każdy, kto przyjmował komunię świętą na patenie, wkładał hostię, komunikant do konsekracji. I to też był piękny taki obraz mojego współudziału i też trochę takiej uczestnictwa w tej procesji z tymi darami do ołtarza w czasie przygotowania darów.
Właśnie doszliśmy do tego momentu, przygotowanie darów, ale o tym już w kolejnym odcinku, na który zachęcamy, zapraszamy Państwa za tydzień o tej samej porze, a teraz już dziękujemy za uwagę i kłaniamy się. Pokój i dobro, ojciec Robert
i ojciec Sebastian.